Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. Kłaniam się również panu profesorowi Andrzejowi Horbanowi, głównemu doradcy premiera do spraw koronawirusa. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się panu redaktorowi, kłaniam się państwu.
Panie profesorze, to jest czas na luzowanie obostrzeń?
Trudne pytanie, a jeszcze trudniejsza odpowiedź. Jeszcze nie, aczkolwiek już żeśmy zaczęli. Po pierwsze, nie mamy jeszcze takich obostrzeń lub takich zaleceń, bo ja wolę słowa zawsze zalecenia, niż w krajach ościennych. A po drugie, proszę zwrócić uwagę, już puściliśmy łaskawie dzieci z klas 1-3. Wszyscy się na to zgodzili i czekamy, co dalej z tego wyniknie.
No tak, panie profesorze, ale co chwilę słyszymy i widzimy w internecie, w telewizji, jak bawią się ludzie na imprezach, jak otwierają się kolejne dyskoteki, kolejne restauracje, jak nie wytrzymują właściciele siłowni, właściciele pensjonatów, etc., etc. Ludzie po prostu mają już tego dosyć i nie zdać ich na dłuższe czekanie. Co pan by powiedział tym wszystkim ludziom? Bo no, rząd mówi, jeszcze poczekajcie, jak długo?
Ja myślę, że dokładnie to samo w tym momencie należy powiedzieć, jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy, bo cały nasz wysiłek przez rok czyniony, potężny, w końcu demolujący właściwie życie społeczne, może wziąć w łeb, dlatego że no, mamy już szczepionkę, ale w ilościach jeszcze niewystarczającej, przynajmniej dla tej grupy najbardziej wrażliwie. Po co w ogóle jest czyniony ten cały nieszczęsny lockdown albo też ograniczenia? No, chodzi o to, żeby ochronić ludzi, którzy są najstarsi i którzy mają największe ryzyko ciężkiego przebiegu choroby.
No tak, ale panie profesorze, my wszyscy rozumiemy, że mamy chronić najsłabszych, ale wy, kiedy wprowadzaliście obostrzenia, mówię również wy, bo pan też to doradzał, mówiliście wtedy, kiedy liczba obostrzeń się kiedy liczba nowych przypadków się ustabilizuje albo zacznie słabać, wtedy porozmawiamy o tym, żeby te obostrzenia znosić. No i mamy, panie profesorze, ja mam przed sobą wyniki 3 tygodni stycznia i średnią dzienną, mierzoną w tygodniach. W pierwszym tygodniu stycznia to było ponad 9 tysięcy przypadków, w drugim 7,5, teraz mamy niespełna 6, trzeci tydzień stycznia. To nie jest wciąż mało, zwłaszcza jak się spojrzy na liczbę zgonów, która jest ciągle taka sama, no ale ta liczba nowych przypadków jednak spada.
Świetnie i to jest właśnie ten czas, kiedy możemy rozmawiać na temat tak zwanego luzowania.
No to ja rozmawiam, a pan mówi jeszcze nie teraz.
Nie. No już zaczynamy. No przepraszam najmocniej. Ja właśnie zauważyłem, że po pierwsze nie dokręcamy śruby. No nie ma u nas godziny policyjnej, jak jest chociażby w zaprzyjaźnionym kraju z zachodu.
No nie tylko. No, stan wyjątkowy wydłużono. No właśnie, bo panie profesorze, bo jak to jest? Czy my jesteśmy zieloną wyspą? Czy mamy coś... Czy po prostu mamy nie wierzyć naszym statystykom? Pytam o to,
że... No, należy wierzyć statystykom. No, statystyka jest po to, żeby...
No to statystyki pokazują, że jest lepiej niż było.
Jest lepiej, no zdecydowanie jest lepiej, ale nie tak dobrze. Już sam pan łaskawie to zauważył. Spada nam liczba nowo zdiagnozowanych zakażeń, co jest efektem przedłużenia zaleceń czy obostrzeń, które obowiązywały do grudnia. Niestety... Efekt spotkań świątecznych, no nie wszyscy się stosują w 100%, to jest zresztą zrozumiałe do zaleceń, nie spotykajmy się ze starszymi ludźmi. Efekt pan widzi w postaci liczby zgonów.
Panie profesorze, dobrze, tylko porozmawiamy o tym, co się dzieje na świecie dookoła nas, bo to jest bardzo
ważne. Jeszcze tylko, żeby skończyć z tymi zgonami, pół zdania, pan pozwoli.
Oczywiście.
Ta liczba zgonów też już maleje, ponieważ nie dochodzi do nowych zakażeń. W związku z tym nie ma dużej liczby zgonów. Ona zaczyna spadać. Ale ci, co umierają, to są właśnie te osoby, które właśnie klasycznie u nas wszędzie umierają. To są osoby starsze i schorowane.
Starsze, ja rozumiem, że dlatego właśnie szczepimy seniorów, żeby ich przed tym uchronić.
Tak jest.
7:58 naszym gościem profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw walki z koronawirusem. Panie profesorze, bo jak popatrzymy dookoła nas, to widzimy raczej obraz nędzy i rozpaczy, a tak naprawdę obraz walki z trzecią falą koronawirusa i z tymi groźnymi mutacjami. W Niemczech przedłużono twardy lockdown, a nawet zaostrzono. Będzie on obowiązywał co najmniej do połowy lutego. Jest tam pomysł zakazu rozmów w środkach komunikacji publicznej oraz nakaz noszenia profesjonalnych maseczek. Zwykłe nie wystarczą. W Czechach stan wyjątkowy wydłużony do połowy lutego. Słowacja wprowadza kolejne nowe obostrzenia, drakońskie zupełnie. Nie będzie można wyjść z domu właściwie bez wyniku testu. W Belgii zakaz ruchu turystycznego. Ja mogę mnożyć, proszę Państwa, właściwie cała Europa się zamyka, a nie otwiera. Właśnie. Profesorze, a my mamy lepiej. To co to? Wierzyć tej statystyce, że jesteśmy zieloną wyspą jak za Tuska?
No wierzyć jak najbardziej. No, liczby są tutaj dosyć twarde. To wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, my żeśmy jednak tego typu obostrzenia wprowadzili znacznie wcześniej. Nie aż tak, ale właśnie po to, żeby nie wprowadzać aż tak drakońskich ustaleń, zostało to wprowadzone wcześniej i zostało to przedłużone.
No dobrze, panie profesorze, dobrze, to jest jakaś odpowiedź. Ludzie się cały czas teraz emocjonują, trudno się dziwić, wszyscy się emocjonujemy szczepieniami, ale ja chciałbym spytać trochę o to, co będzie po szczepieniach. Bo jak słyszę Izrael, który zaszczepił w zasadzie prawie wszystkich swoich obywateli, wszystkich Żydów, Palestyńczyków nie zaszczepił. No to jest ich sprawa, zostawmy to na razie. Jednocześnie ten Izrael zamyka granice na tydzień. Wszystkie granice, wszystkie połączenia lotnicze zostały zamknięte. A z kolei profesor Jonathan Van Tam, czyli zastępca głównego lekarza w Wielkiej Brytanii, powiedział, że wszyscy, nawet zaszczepieni, będą musieli nosić maseczki, bo szczepionka nie daje 100% pewności. No to, profesorze, proste pytanie. Po co te szczepienia? Po co nam ten cały wysiłek i wydawanie forsy, skoro i tak będziemy musieli żyć, jakbyśmy nie byli szczepieni?
Nie, będziemy szczepieni. Jeżeli to jest i tu jest inna sytuacja. Dlaczego? Dlatego, że Wielka Brytania zdecydowała się szczepić jedną dawką.
Ale to jest inna szczepionka, prawda?
To jest ta sama szczepionka, Izrael, Wielka Brytania, my też używamy tych samych szczepionek. Tylko szczepi jedną dawką. Wiemy, że po jednej dawce odpowiedź nie jest 100%, czyli w tym przypadku 90-paroprocentowa. Odpowiada po pierwszej dawce mniej więcej 50-60%. Oni się zdecydowali na ten krok, który jest krokiem trochę desperackim z punktu widzenia tak zwanego HPL-u i danych, które my mamy pochodzą z badań klinicznych poczynionych przez firmę.
Profesorze, to jest proste pytanie. Czy jeśli my się zaszczepimy, to będziemy bezpieczniejsi? Czy też będziemy musieli stosować te same obostrzenia?
Oczywiście. Ja zaraz pociągnę ten wątek, tylko skończę odpowiedzieć na to pierwsze pytanie, jeżeli pan redaktor pozwoli. I w Wielkiej Brytanii trwa wyścig pomiędzy zakażaniem się. Oni mieli w szczycie 60 tysięcy, a w tej chwili mają 40 tysięcy.
Tak, ale panie profesorze, Wielka Brytania szczepi jednak inną szczepionką. To jest AstraZeneca, my szczepimy Pfizera, ale zostawmy teraz to, bo
Jeżeli chodzi o AstraZeneca, oni też szczepią Pfizerem, ale również
musimy się przenieść, profesorze, do internetu. Radio nas wygania, bo ma swoje sprawy. Słuchaczom radia życzymy miłego dnia. Zostańcie, proszę Państwa, z nami na rmf24.pl. Tam dalszy ciąg rozmowy z profesorem Andrzejem Horbanem, głównym doradcą premiera do spraw koronawirusa. Panie profesorze, dobrze. Abstrahując od tego, czym się szczepi Wielka Brytania, bo bliższe ciało koszula, to porozmawiamy o Polsce. My się szczepimy Pfizerem, dwoma dawkami. No, nie szczepimy się, bo nie ma szczepionek, ale na razie zostawmy to. No, kto się szczepi, ten się szczepi, tak bym to grzecznie ujął. Powiedziałbym nawet, że nie wszyscy w służbie zdrowia są zaszczepieni, bo no, na prowincji to wygląda znacznie gorzej niż w Warszawie. Ale dobrze, ja nie jestem teraz, znaczy ten wątek nie z panem, ten wątek z kim innym, z ministrem zdrowia, z ministrem Dworczykiem, a pana spytam jako eksperta, jako specjalistę od chorób zakaźnych. Panie profesorze, czy szczepionka nas, czy szczepionka da nam bezpieczeństwo?
Ja generalnie biorąc, oczywiście tak. Jeżeli taktyka jest tutaj prosta i prosta do wytłumaczenia. Wracając opiekunowi do tego, cośmy powiedzieli, jaki jest sens szczepień, jaki jest sens obostrzeń. No przede wszystkim musimy ochronić ludzi, którzy umierają. Umierają ludzie starsi. W związku z tym trzeba szczepić ludzi starszych. 20% ludzi w wieku powyżej 80 roku życia, jeżeli zostanie zakażonych, umiera. 15% ludzi w wieku pomiędzy 60 a 70. I ta grupa musi być szczepiona. W zeszłym tygodniu, który nam szczęśliwie minął, wyszczepiono właściwie prawie wszystkich chętnych, którzy są w tak zwanych DPS-ach, domach pomocy społecznej i w zakładach opieki
leczniczej. Nie wszystkich, nie wszystkich, panie profesorze. Znów chciałbym delikatnie zauważyć, że prowincja wygląda jednak inaczej niż Warszawa, a wiem, o czym mówię.
Oczywiście, że tak. Ja też nie mówię, że wszyscy, powiedziałem prawie wszyscy. Okay. Prawda? Chcielibyśmy zaszczepić wszystkich w tej grupie. W tym momencie zaczynamy szczepić ludzi starszych. Mamy na dzisiaj mniej więcej 3 miliony szczepionek. Ludzi w grupie 80 plus jest 1,7 miliona, 2,7 mniej więcej.
Panie profesorze, ale nam nas te dane zabiją, bo my wszyscy będziemy mówili, no tak, szczepimy się i mamy jeszcze czekać. I nie ma szczepionek, mówi bardzo prosto minister Dworczyk. I ja mu w tej sytuacji wierzę. No, nie sądzę po prostu, żeby gdzieś je schowali i nie chcieli ludzi szczepić.
Nie, raczej nie.
No dobrze, no więc skoro nie ma szczepionek, to i tak będziemy musieli czekać, ale rodzą się właśnie te pytania, które stawiam. Szczepionka, no wie pan, mnie ten przypadek Izraela zastanawia. No, jeżeli oni szczepią ludzi, a to nie są ludzie, no, znaczy, to nie są ludzie skłonni ryzykować zdrowiem swoich obywateli. Izrael jest niesłychanie przeczulony na punkcie bezpieczeństwa swoich obywateli. No więc oni szczepią ludzi, a jednocześnie zamykają granice. Przy prawie całym zaszczepionym społeczeństwie żydowskim.
No, ale to jeszcze nie jest. Nie. To jeszcze nie jest całe zaszczepione społeczeństwo. To jeszcze nie jest zaszczepione skutecznie. Bo skutecznie to jest zaszczepione, jak już dajemy drugą dawkę i w tym momencie 95%
osób... No ale znów, panie profesorze, AstraZeneca, o ile wiem, nie wymaga drugiej dawki. No proszę mnie poprawić, jeśli się mylę.
AstraZeneca wymaga drugiej dawki. Jedyna szczepionka, która nie będzie wymagała, to będzie prawdopodobnie szczepionka produkowana przez firmę Janssen. Wszystkie wymagają. Problem z AstraZeneca jest taki, że ona nie daje tak doskonałej odpowiedzi, jaką dają szczepionki oparte
o mRNA. Profesorze, AstraZeneca wymaga drugiej dawki, ale oni zaszczepili ponad 4...
Zdanie, panie redaktorze, tak. Tutaj jest cały czas problem, że AstraZeneca prawdopodobnie daje odporność populacyjną rzędu 70%. A nie 95. I to jest problem.
No dobrze, to my będziemy mieli lepsze, ale nie wiadomo kiedy. Profesorze, to wróćmy do tych obostrzeń, bo chciałbym jeszcze o tym chwilę porozmawiać. To jest coś, co dotyczy wszystkich. Nas dotyczy w stopniu takim, że chciałoby się pójść do kina, chciałoby się pójść do restauracji, chciałoby się nie wiadomo co, no chciałoby się żyć normalnie, tak? Natomiast dla właścicieli tych miejsc, czy ludzi, którzy tam pracują, no to nie jest kwestia rozrywki, tylko po prostu pieniędzy, za które oni muszą wyżywić swoje rodziny, spłacić kredyty, zapłacić czynsze. No, ci ludzie muszą z czegoś żyć po prostu. I dobrze, jakby pana spytał premier i mówił tak, panie profesorze, co ja mam najpierw otworzyć? To co by pan powiedział? Co najpierw otwierać? Restauracje czy centra handlowe?
Właśnie dyskutujemy na ten temat. No przede wszystkim wydaje się, że najpierw należy otworzyć szkoły. Szkoły, dlatego że dzieci, nawet jeżeli chorują, to chorują w sposób łagodny.
Ale czy oni po prostu nie pozarażają nauczycieli? To jest całe pytanie.
No, nauczyciel też jest w miarę zdrowy. To nie jest osoba 80-letnia. Cały problem.
Czy pan profesor się nie boi, że to będzie takie ryzykowanie, no właśnie, może nie śmierć, nie życiem, ale zdrowiem nauczycieli?
Jest to zawsze balansowanie na granicy, prawda? Czy otworzymy to, czy tamto, to wszystko może się skończyć wzrostem zakażeń. Jest to kwestia wypośrodkowania, co mniej zakaża, co mniej działa. Przede wszystkim, i to teraz chciałbym podkreślić z całą mocą, przez te 2, 3, 4 miesiące musimy bardzo chronić osoby starsze, osoby, które mają choroby towarzyszące. często są to nowotwory, cukrzyca. Te osoby powinny być bardzo chronione przez te 3 miesiące, dlatego że zanim zacznie działać szczepionka aplikowana tym grupom, no to trzeba te 3 miesiące jakoś przetrzymać, bo pół biedy, jeżeli zarazi się osoba młoda i zdrowa, to naprawdę nic groźnego. Cała bieda, jeżeli zakazi, to się z panem zgadza, osoby starsze. W związku z tym prośba jest taka sama, jak ci Izraelici do tych starszych. Nośmy te maski nawet przyzwoitej jakości i nie szwędajmy się bez powodu tam, gdzie nie potrzeba. Nie chodźmy do staruszków, bo jeżeli będziemy chodzili, to będziemy mieli taki efekt, jaki teraz mamy. Znaczy umierają starsze osoby, które zostały zakażone podczas świąt i w tym okresie międzyświątecznym.
No tak, ale ta liczba śmierci jest przerażająca, bo my mamy średnio...
Nie jest jeszcze szczęśliwie. Bo mogła być większa.
No ja wiem, mogłaby być. Mogłoby nas umierać 1000, 2000, a umiera 300 osób. Umiera w granicach 300 osób dziennie, 600, średnio.
600. No w tej chwili jest mniej. Właśnie akurat ta fala mija. Wie pan, schodzimy w dół. To jest niesłychanie cenne, jak popatrzymy się na kraje ościenne. Bo proszę pamiętać, że my również mamy ten wariant wirusa, który będzie się łatwiej transmitować. Z reguły od wprowadzenia tego wariantu do rozprzestrzenienia się musi minąć parę tygodni, ale już 3 tygodnie mamy za sobą, ponieważ ten wariant ponad wszelką wątpliwość został wprowadzony poprzez wizyty naszych rodaków na święta.
No dobrze, przyjechali Polacy, no, wirus się przedostał. Mamy więc tego wirusa groźniejszego, który się rozprzestrzenia szybciej.
On jest łatwiej transmitowalny. No może bym nie powiedział, że jest groźniejszy, bo często jest tak, że śmiertelność i ciężkość choroby jest
spowodowana. Odpowiedzmy jasno na pytanie.
Tyle, że zaczynają działać wielkie liczby.
Panie profesorze, czy szczepionka chroni również przed wirusem w wersji angielskiej, południowoafrykańskiej, czy jakkolwiek nazwiemy to?
Południowoafrykański też chroni. To już wiemy na pewno, chroni.
Dobrze, czyli szczepionka chroni, to jest dobra wiadomość. Zła jest taka, że te szczepionki na razie nie ma tyle, ile byśmy chcieli. Profesorze, dobrze. Bo ja chcę wrócić do czegoś, co pan powiedział, a później polecieliśmy dalej. Czyli pana zdaniem najpierw powinniśmy otworzyć szkoły, tak?
Znaczy, to jest najbezpieczniejsze z punktu widzenia transmisji wśród ludzi. No, do restauracji też można wrócić, bo jednak tam ci staruszkowie nie chodzą z reguły, ale to troszeczkę jeszcze. Wie pan, trudno jeść bez maski.
No, trudno jeść bez maski, ale...
Można, ale...
Profesorze, dobrze, czyli co? Najpierw pana zdaniem szkoły, a później restauracje... Siłownie? Nie wiem, nie rozumiem. To proszę.
Chyba, no nie wiem, co się wszyscy do tych siłowni biednych przyczepili.
Nie wiem, bo młodzi silni chcą się sportować.
Ale jeżeli ktoś uprawia sport, to równie dobrze może uprawiać na świeżym powietrzu, kupić sobie hantle za parę groszy w domu i poćwiczyć. No. To jest tylko problem pieniędzy, które tracą siłownie, no ale jest jakiś program pomocy dla tych ludzi olbrzymi, bo wszyscy się na to w gruncie rzeczy składamy. Ta tarcza też nie bierze się znikąd, z tego co wiem, tylko z naszych podatków.
No jasne, że tak. No tak. Dobrze, panie profesorze, wie pan, zawsze chciałem prosić ludzi, żeby nam powiedzieli coś optymistycznego. No to niech pan będzie optymistą, a może inaczej, niech pan spróbuje, jeśli pan może, być optymistą.
Ja jestem optymistą albo też realistą. Jeżeli uda nam się zaszczepić zdecydowaną większość osób powyżej 70+, to mamy wszelkie powody do tego, żeby zdecydowanie ograniczać wszystkie restrykcje, wszystkie obostrzenia, bo ten główny powód zostanie zrealizowany. Znaczy oszczędzimy życie ludzkie. W momencie, kiedy zacznie chorować, bo będzie chorować, bo musi chorować, grupa osób, która jest jeszcze nie zaszczepiona, ale jest młodsza i nim nie grozi szybkie opuszczenie tego padołu, to już jest pół biedy. Możemy wracać do
prawie normalnego życia i jednocześnie cały czas się szczepić.
Tak, bo pewnie na tych maseczkach jednak tak opierają swoje życie. Natomiast jeżeli wierzyć znowu optymistycznym, ale myślę, że też realistycznym staraniom wszystkich, to do czerwca powinno być zaszczepione, a teraz uwaga, 70% populacji obywateli Unii Europejskiej. I to właściwie powinno...
70% populacji do czerwca, to ja mam jedno proste pytanie. A przepraszam, czym?
A przepraszam, szczepionką.
To skąd ją weźmiemy? No, z Chin, od Ruski?
My niestety musimy kupić, nie produkujemy szczepionek.
No właśnie, to jest swoją drogą. To, wie pan, to jest zupełnie inny temat. To jest temat na rozmowę, od której politycy albo uciekają, albo opowiadają głodne kawałki. To jest temat na rozmowę pod tytułem, czy Polska powinna inwestować w swoją naukę na przykład. Bo teraz...
wie pan, to jest cała infrastruktura.
Ja wiem, że to nie jest, że wymyślenie
szczepionki... Przedana pracowicie. I jaka była, taka była, ale już jej nie ma.
No dobrze, profesorze, to jest bardzo dobre pytanie. Czy Polska przez 30 lat powinna inwestować w naukę, czy nie? No, teraz właśnie widać, jak bardzo powinna, że od tej nauki zależy nie tylko to, czy będziemy mieli samochód elektryczny, czy spalinowy, ale zależy nasze życie. No.
Oczywiście, oczywiście. To jest pełna zgodność między nami.
Panie profesorze, to ja skorzystam z okazji. Dzisiaj chciałem podziękować wszystkim lekarzom, tak zupełnie najszczerzej jak potrafię, wszystkim, którzy walczą z koronawirusem, wszystkim pielęgniarkom i w ogóle wszystkim, którzy z tym walczą. A w szczególny sposób chciałem dzisiaj podziękować tym lekarzom, pielęgniarkom i tym wielkim ludziom z Centrum Zdrowia Dziecka, którzy 10 lat temu uratowali życie pewnej małej dziewczynce, przeszczepiając jej wątrobę. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim. Bez państwa byśmy po prostu zginęli jak funt mydła na balei, jak mawiała moja babcia. Więc panie profesorze, na pańskie ręce.
Dziękujemy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem był profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw walki z koronawirusem. Pan profesor zaszczepiony i jak rozumiem w pracy.
W pracy, ale jeszcze nie do końca doszczepiony.
A, jeszcze druga dawka przed panem?
Tak, jeszcze sobie doszczepimy się, przyjdzie pora i czas.
Jeszcze się pan profesor doszczepi. Andrzej Horban był z nami. Kłaniam się nisko panie profesorze, kłaniam się nisko państwu. Dziękuję serdecznie wszystkim.
Bardzo dziękuję.